państwa Bartłomiej Zapała. Dwa lata temu, 25 października w 2015 roku, Polacy poszli do urn i zdecydowali o przyszłości politycznej kraju. Dwa lata od tego wydarzenia oceniać będziemy, co w ciągu tego czasu się wydarzyło i w którą stronę idą te zmiany, zarówno z perspektywy tych, którzy rządzą, jak i także z perspektywy tych, którzy na skutek tych wyborów pozostali w opozycji. W naszym studiu goście dr Katarzyna Bernat, redaktor Radia M w Kielcach. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I redaktor Paweł Więcek z redakcji Echa Dnia.
Uszanowanie.
Przypomnijmy wyniki tych wyborów, bo one w istotny sposób wpływają także na to, co dzieje się obecnie w polityce. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 37,58% głosów. 5,711,687 osób zagłosowało, co dało 235 mandatów, 51% wszystkich w Sejmie. Platforma Obywatelska uzyskała 24,09%, 3,661,474 osoby i 138 mandatów. Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz 15,339,094 głosy, prawie 9% wszystkich głosów oddanych w tych wyborach i 42 mandaty. Nowoczesna Ryszarda Petru 1,155,370 głosów, 7,6% i 28 mandatów. I w Sejmie znalazło się także Polskie Stronnictwo Ludowe, na które zagłosowało 779,875 osób, 5,13%, co dało 16 mandatów. Mamy jeszcze jeden mandat dla mniejszości niemieckiej. Gdybyśmy spojrzeli na kluby, które w tej chwili są w Sejmie, to delikatne roszady się pojawiły. Pojawiły się maleńkie nowe ugrupowania spośród tych osób, które zostały wybrane. Część osób stało się posłami niezależnymi, tak choćby jak Piotr Liroy-Marzec, który wybrany został z ruchu Kukiz 15 w Kielcach, a w tej chwili jest posłem niezależnym. Prawo i Sprawiedliwość, i to jest po raz pierwszy po 1989 roku taka sytuacja, miało i zyskało możliwość samodzielnego rządzenia. Dobrze z tej możliwości skorzystało? Zanim to pytanie postawię naszym gościom, przypomnę numer telefonu 41 200 2020. Czekamy na państwa opinię.
W moim przekonaniu jak najbardziej wykorzystało Prawo i Sprawiedliwość swój czas i dalej wykorzystuje w sposób dobry. Co się zmieniło? Zmieniła się przede wszystkim koncepcja i filozofia państwa. Państwo nie jest już dzisiaj teoretyczne. Można powiedzieć, że obywatele odzyskali państwo. Przedtem były różne grupy interesu, które się dorabiały niekoniecznie w sposób uczciwy, a dziś te pieniądze trafiają do polskich rodzin, do polskich dzieci, do polskich emerytów, a nie dorabiają się na państwie różni złodzieje i hochsztaplerzy. Więc w moim przekonaniu tą politykę, którą prowadzi Prawo i Sprawiedliwość, to jest dobra polityka. To jest polityka, która prowadzi do pewnej takiej dumy z Polski.
Posłuchajmy pierwszego telefonu 41 200 2020. Ten numer już dzwoni. Halo?
Witam, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałbym zabrać głos w audycji. Też uważam, podobnie tutaj jak pierwsze głosy na antenie dziennikarzy, że ten czas został chyba dobrze wykorzystany, o czym świadczą też wyniki bieżących sondaży. Można się spierać, czy to jest więcej, dużo więcej niż 40%, czy mniej. Natomiast jest to i tak więcej niż głosujących w wyborach, więc też jest to pierwszy raz taka sytuacja od 1989 roku. Jak to wczoraj gdzieś tam zostało sprawdzone i podane, że partia, która, czy ekipa, która wygrała wybory po 2 latach rządzenia, ma większe poparcie sondażowe, większe poparcie społeczne niż miała w dniu wygrywania tychże wyborów. Też pierwszy raz się to zdarzyło. Do tej pory rządzący po miesiącach czy latach rządzenia raczej tracili poparcie niż je zyskiwali, a tutaj widocznie to jest inaczej. Pewnie jest to wynikiem tego, że rzeczywiście partia rządząca, tak ją nazwijmy, zajęła się tymi grupami, warstwami społecznymi, które do tej pory chyba były pomijane, ignorowane przez poprzednich rządzących. Pewne elity społeczne, nazwijmy to, no wydaje się, że to były elity takie intelektualne czy biznesowe, zignorowały tą grupę, która gdzieś tam cichutko, może na prowincji, może gdzieś żyła sobie i jakby czuła się pomijana. No i te grupy społeczne chyba zyskały w rządzących swoich, no tych, którzy nie wiem, jakby na nich spojrzeli, zajęli się nimi, pochylili się nad nimi, no i stąd te wyniki sondażowe, no i to poparcie społeczne i no i to, co się dzieje gdzieś tam na właśnie na ulicach, w miastach, na wsiach, czyli poparcie i zadowolenie z tego jak to rządzenie teraz się odbywa. No to jest pytanie, czy wszystko idealnie i dobrze jest zrobione. Też pojawiają się pewne rysy, takie nazwałbym ignorancji również, i żeby to się nie obróciło przeciwko rządzącym, ignorancji też pewnych warstw obywateli, czy tych, którzy mają inne zdanie, ale to już jest kwestia sporna polityczna, jak należy się odnosić do tych, którzy mają inne zdanie, którzy się z nami nie zgadzają, czy dialogować, rozmawiać, przekonywać, czy ich też ignorować. Także no takie krótkie moje zdanie na
bardzo
dziękujemy temat.
Za tę rozbudowaną opinię. 41 200 2020, pan redaktor Paweł Więcek.
Ja bym chciał unikać rozpatrywania efektów rządu Prawa i Sprawiedliwości w kategoriach dobrze, źle, bo to najkrótsza droga do tego, żeby zaraz być zapisanym do jednej albo drugiej partii czy obozu politycznego. Na pewno Prawo i Sprawiedliwość otrzymuje premię od społeczeństwa za konsekwentną realizację tych swoich sztandarowych obietnic wyborczych. Przypomnijmy bardzo krótko, rodzina, program Rodzina 500+, do tego cofnięcie reformy emerytalnej prowadzonej przez rząd Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. I moim zdaniem jeden z najbardziej krytycznych elementów takich, które wywindowały Prawo i Sprawiedliwość do rządu, to jest jasny i kategoryczny sprzeciw przeciwko obowiązkowej relokacji uchodźców i rozwiązania w ten sposób problemu migracyjnego, który pojawił się w Europie.
Jedna kwestia, to Prawo i Sprawiedliwość stara się dotrzymywać słowa, które, obietnice, które zostały w kampanii wyborczej poczynione, dzisiaj jakby znajdują odzwierciedlenie w tej polityce, którą realizuje Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość od samego początku mówiło: stop uchodźcom, to jest niebezpieczny kierunek, i dzisiaj konsekwentnie trzyma się tej polityki. Mówiło o tym, żeby wspierać rodziny, i konsekwentnie trzyma się tej polityki, że będą rozliczenia tych, którzy się dorabiają nieuczciwie na państwie, i dziś realizuje to, co wcześniej
miało też być. Miał być też położony kres kolesiostwu, nepotyzmowi. Widzimy, że ten obszar akurat nie do końca został
zrealizowany. Ale w kampanii wyborczej, jeśli mówimy o tym, nie akcentowano na przykład konieczności wprowadzania szybkich zmian w Trybunale Konstytucyjnym, co było właściwie pierwszą sprawą, za którą wzięło się Prawo i Sprawiedliwość po wyborach, i sprawą, która wywołała cały szereg emocji. Ten wątek nie był, czy był traktowany jako zaskoczenie po wyborach.
I to jest coś, co rzeczywiście kładzie się cieniem na rządach Prawa i Sprawiedliwości, ale nazwijmy to w obszarze metapolityki. To nie dotyczy wprost ludzi, którzy żyją w wsiach, małych miejscowościach. Ci, którzy są beneficjentami transferów socjalnych realizowanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Więc ja od dawna tak sobie myślę, że Prawo i Sprawiedliwość doskonale wyczuło, że dla ludzi najistotniejszy jest ten byt egzystencjalny, zapewnienie tej biologicznej
A Trybunał Konstytucyjny mógł też blokować te wszystkie decyzje, które Prawo i Sprawiedliwość podejmowało.
Szkoda, że Prawo i Sprawiedliwość nie dało szansy, zanim zdemolowało Trybunał Konstytucyjny.
Trudno powiedzieć,
że nie dało nawet szansy.
Nie ma tego, ludzie tego nie
zakwestionować Trybunałowi Konstytucyjnym. Ale ja o to właśnie mówię. Więc to jest sfera bardzo oddalona od życia przeciętnego człowieka i wydaje mi się, że tutaj ludzie postrzegają to jako pewnego rodzaju wojnę na górze, która ich bezpośrednio nie dotyczy. To są zabawki polityków. Zostawmy to im. Grunt, że nam dzieje się lepiej niż było.
41 200 2020. Czekamy na państwa kolejne opinie. Powiedzieliście państwo o tym konsekwentnym sprzeciwie wobec przyjmowania uchodźców i tutaj Prawo i Sprawiedliwość nie zrealizowało tych zobowiązań przyjętych pod koniec sprawowania rządów przez Platformę Obywatelską. Nie chciało zrealizować tej decyzji z 22 września 2015 roku i tych prawie 7 tysięcy uchodźców przyjąć. Nie przyjęliśmy żadnej tej osoby, ale obiektywnie patrząc, na ostatnim szczycie, czwartek, piątek w Brukseli Rady Europejskiej, ta polityka przyniosła pozytywne efekty, bo Unia Europejska wycofała się z tego sposobu automatycznego rozlokowania, sposobu na dodatek, który podejmowany był większością głosów, a nie jednomyślnie.
To jest właśnie pokłosie tej konsekwentnej polityki. W tym momencie państwo polskie stało się podmiotem, gdzie możemy wyrażać swoje opinie i okazuje się, że Europa się z tymi opiniami liczy. Że nie jesteśmy rozgrywani przez różne potęgi europejskie, tylko twardo jest ta polityka Polski egzekwowana i przedstawiana na tym forum europejskim. To też jest ważne znaczenie, które przyniosła zmiana wyborcza w 2015 roku.
Powiedzmy sobie wprost, program przymusowej relokacji uchodźców od początku był fikcją. Praktycznie nie zostały te kwoty przydzielone danym państwom członkowskim przez żadne z tych państw poza Maltą. Nie zostały wypełnione, więc polski rząd, mając świadomość, że nie jest osamotniony w tej walce czy w tym sprzeciwie wobec tych planów, pozwolił sobie na tak twarde stanowisko wobec Komisji Europejskiej. Komisja Europejska, widząc, że ten program poniesie fiasko, rakiem z niego się wycofała. Teraz będzie wprowadzany zupełnie inny mechanizm, zakładający pewną dobrowolność dla państw członkowskich w tym zakresie. Ja myślę, że ten problem nie zostanie rozwiązany. Dzisiaj, kiedy mleko się już rozlało i ci uchodźcy są... Możemy oczywiście się sprzeczać, kto ma ich przyjąć więcej, mniej. Wydaje mi się, że tutaj się nic nie zmieni. Dzisiaj wyzwaniem dla nas jest to, żeby powstrzymać kolejne fale.
I do tego Unia Europejska też się przygotowuje. Mamy kolejny telefon. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja chciałem zabrać głos w tej sprawie. Prawo Sprawiedliwości postępuje bardzo dobrze, bo odsunęło złodziei, tych PO i PSL. Oni dążyli, żeby ciemnota była w kraju. No i po prostu lepiej się ciemnotą rządzi. Kto to widział, żeby w ciągu 20 lat stali się milionerzy? W niektórym kraju tak nie było. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. 41-200-2020. Czekamy na państwa kolejne opinie. Jeśli pozostaniemy przy tym wątku europejskim, to ta konsekwentna polityka wobec uchodźców jednak przekłada się także na zmianę klimatu obecności Polski w Unii Europejskiej. Kilka było takich symptomów. Przegrane. Nie ma co ukrywać, głosowanie w sprawie przedłużenia mandatu dla Donalda Tuska. To słynne 27-1. Polski kandydat Jacek Sariusz-Wolski nie był brany w ogóle pod uwagę, kiedy przywódcy państwowi decydowali o tym, by przedłużyć mandat Donaldowi Tuskowi. To symboliczna kwestia i nie przekładająca się na bezpośrednio obywateli, ale mniej symboliczne jest na przykład wczorajsze głosowanie. Rada Unii Europejskiej decydowała w sprawie pracowników delegowanych i tutaj w tej sprawie Polska głosowała przeciw. Przyjęto stanowisko, no nie ma się co oszukiwać, niekorzystne dla polskich firm transportowych. Korzystne pozornie dla polskich kierowców, bo będą zarabiać tak, jakby pracowali we Francji, w Belgii, w Holandii czy w innych europejskich państwach, ale konkurencyjność firm transportowych spadnie i niewykluczone, że część tych kierowców po prostu straci pracę.
Ja akurat, jeśli mogę, tak twardego, wręcz kolizyjnego kursu, jaki obrał polski rząd wobec Komisji Europejskiej, akurat nie rozumiem. Uważam, że więcej rzeczy można załatwić w zaciszu gabinetów, w nieformalnych, nieoficjalnych rozmowach, niż potrząsając szabelką albo tupiąc nogą jak małe, rozwrzeszczane, rozhisteryzowane dziecko.
Cała ta, pod warunkiem, że elity europejskie będą również liczyły się z polskim, ze zdaniem polskiego rządu, bo jeżeli z góry zakładają, że Polska ma siedzieć cicho, tak jak przez ostatnie lata przedstawiali, albo ma realizować, powiedzmy, politykę innych mocarstw europejskich, no to w tej sytuacji Polska musi twardo stać też w obronie swoich interesów, interesów swoich obywateli.
Pytanie, dokąd nas to doprowadzi, bo jednak wchodząc do Unii Europejskiej godziliśmy się.
Zacisze gabinetów zawsze zakłada jakiś kompromis, niekoniecznie dobry dla naszych obywateli, a tutaj Polska jasno stawia swoje interesy. Nawet jeżeli doszło do jakiegoś przegranego głosowania, to przynajmniej Polska wyraziła swoje stanowisko, jasno wyraziła swoje stanowisko, które do tej pory było takie, które do tej pory było niesłyszalne.
Ja słuchaj, jestem telefonu. Choć to głosowanie jednak może mieć negatywne konsekwencje, prawda? Bo to nawet jeśli postawiliśmy na swoim, ale zostaliśmy przegłosowani. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja bym bardzo prosił, żeby nie mówić tak, że my nie chcemy uchodźców czy coś, bo to nie jest tak. Uchodźcy tu nie chcą być w Polsce, przede wszystkim to jest tak. Nie chcą być, oni tu nie chcą być. Przede wszystkim to jest tak. A następna sprawa, zrobimy jeszcze tak. Ci ludzie, co rządzili ostatnio, nieodpowiedzialni ludzie, a brali potężne pieniądze, to trzeba ich podjąć do odpowiedzialności, mają to zwrócić, po prostu zwrócić te pieniądze i na najniższej krajowej mają pozostać. Czyli przez te ostatnie lata, czyli taki człowiek jak Donald Tusk, jego syn, inni, taka pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, to naliczymy im najniższą krajową, po prostu na najniższej krajowej, a przez te lata, przez te miesiące, te 13 pensje, pensje kwartalne mają to oddać. Także to są dobre pieniądze, będą w kraju, przydadzą się nam. I inne jeszcze takie sytuacje, po raz na przykład sprzedanie dworca PKS-owego, to też ludzie powinni pozostać pociągnięci, powinni być do odpowiedzialności. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękuję bardzo. Rozmawiamy 2 lata po wyborach i właściwie aż prosi się o dokonanie pewnego porównania między tym, co działo się przy poprzedniej sytuacji, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość po wyborach 2005 roku. Tam 2 lata po wyborach mieliśmy nowe wybory i koalicja rządząca rozsypała się w proch, straciła zdolność do rządzenia. Tutaj ta jedność obozu rządzącego, to są 3 ugrupowania, Prawo i Sprawiedliwość, Polska Razem i Solidarna Polska, jest podkreślana i właściwie utrzymana bardzo mocno.
Po pierwsze, doświadczenie zrobiło swoje. Podczas tamtego rządzenia 2005-2007 Prawo i Sprawiedliwość miało bardzo trudnych koalicjantów. Samoobronę i Ligę Polskich Rodzin. Dziś to jest Zjednoczona Prawica. To są w jednym obozie. I doskonale wie zarówno pewnie Zbigniew Ziobro, jak i Jarosław Gowin, że w jedności siła. Jeśli będą razem współpracować, więcej mogą osiągnąć, niż zaczną się, powiedzmy, kłócić, rozdrabniać, bo to do niczego nie prowadzi.
Do tej sprawy wrócimy za momencik, ale wcześniej jeszcze telefon. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałbym zabrać głos w tej dyskusji. I chciałbym panią zadać pytanie takie. Z kim my tą Polskę mamy zmieniać i tą Europę? Bo jak na razie to tak, ani Słowacja, ani Czesi, może Węgrzy tam troszeczkę, ani Rosja, ani Niemcy, ani Francja, nie mamy żadnych przyjaciół dookoła. Jesteśmy, tak powiedział pan Kaczyński, samotną wyspą. Nikt nam nie pomoże w niczym, ja sami nic nie zwojujemy w Europie. I zostaniemy sami i chyba, że przyłączymy się do Rosji. I tak będziemy z Ukrainą klepać biedę, i z Białorusią. Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dziękuję bardzo. Punkty widzenia. To krótko, jeśli można, w tej sprawie Katarzyna Bernat, tego, co powiedział nasz słuchacz.
Nie zostaniemy sami. Ja myślę, że nasze twarde też i stanowisko i w sprawie uchodźców i nasze po prostu też obudzi zwykłych i Niemców, i Francuzów, i Włochów, którzy być może dzisiaj pewnych rzeczy nie dostrzegają. Natomiast patrząc na Polskę, jeśli będziemy konsekwentnie i też twardo bronić swojego stanowiska, myślę, że to jest taka droga do tego, aby odrodziła się Europa ojczyzn, a nie Europa, którą gdzieś tam jakieś elity w Brukseli nam narzucają. Żeby to ludzie byli też dumni ze swoich krajów, tak jak dzisiaj może Polacy są dumni ze swoich krajów, tak żeby Włosi poczuli też swoją tożsamość, i Niemcy, i Francuzi, i Hiszpanie.
Wracając do Zjednoczonej Prawicy, jedność zachowana, ale pęknięcia czy rysy albo napięcia wewnątrz tego obozu są jednak zauważalne. Najmocniej po wetach lipcowych na linii prezydent, a większość parlamentarna czy większość rządząca, ale także i wewnątrz, czy pomiędzy tymi 3 ugrupowaniami, czy także i wewnątrz samego Prawa i Sprawiedliwości jakieś takie trzaski są zauważalne.
Wszyscy widzimy, że przy takiej opozycji, która jest w totalnej rozsypce, największym zagrożeniem dla Prawa i Sprawiedliwości jest samo Prawo i Sprawiedliwość.
Pycha, tak się to nazywa.
Arogancja, możemy tutaj mnożyć te synonimy. Nieustannie podejmowane są takie działania, które mają w opinii społecznej stworzyć wrażenie, że ta konsolidacja jest trwałym procesem. Konsolidacja w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy. W dniu, kiedy mieliśmy konwencję zarówno Platformy Obywatelskiej, jak i Nowoczesnej, wystąpił pan prezes Kaczyński razem z panem Ziobro i panem Gowinem, zapewniając o tym, że to jest jedna wielka rodzina, która będzie konsekwentnie pracować dla Polski, nie oglądając się na nic i na nikogo. Ale widzimy pewnego rodzaju pęknięcia, nie wiem jak to można nazwać, próby sił, przepychanki na takim poziomie, powiedzmy sobie, przynajmniej lokalnym. W naszym regionie lokalnym, ale to jest poziom dosyć niski i taki, który wywołuje niepotrzebny zupełnie zamęt w ramach tej formacji.
Mam tutaj... To może mieć wpływ na wybory samorządowe, które w przyszłym roku, jeśli te napięcia będą się nasilały.
Znaczy, to nie jest nic odkrywczego, że jeśli powiem, że niezgoda rujnuje. A tutaj widzimy jakiegoś, czy jesteśmy świadkami takiego jakiegoś słabego teatru, w którym jednym bohaterem jest szef świętokrzyskiej struktur Prawa i Sprawiedliwości, który sobie tylko wiadomych względów, oczywiście można je tam jakoś zdefiniować, nieustannie podkłada nogę pani wojewodzie, bo to jest chyba najbardziej spektakularny
przykład
ostatnich dni. Pisałem o tym, i powiem szczerze, że ja kompletnie nie rozumiem tego rodzaju postępowania, bo nie wiem, czemu to ma służyć poza zaspokojenie jakichś swoich własnych, nie wiem, perwersyjnych skłonności.
Katarzyna Bernat, krótko w tej sprawie, jeśli można, i telefon od słuchacza.
No cóż, ja mogę tylko poprzeć Pawła, że zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. To już nie jest odkrywcze, że jeżeli tak jak liderzy tych głównych partii tworzących Zjednoczoną Prawicę, jeśli przynajmniej na zewnątrz deklarują, że są jedną siłą, no to jest sygnał do wszystkich działaczy w terenie, że słuchajcie, jesteśmy jedną drużyną. Natomiast faktycznie w województwie świętokrzyskim ta drużyna, ta wspólnota, która powinna iść razem, no jest rozbijana. To, co powiedziałam tutaj kolega wczoraj, też napisał w swojej gazecie, na czym to polega.
Posłuchajmy kolejnego telefonu. Witamy na antenie. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałem swoje zdanie tutaj w tej dyskusji mieścić. Proszę Państwa, z tego co widać, to tak, jedno z Państwa jest stronnikiem PiS-u, drugie PO. Do Pana, to proszę Pana, to nie było cofnięcie reformy emerytalnej przez PO, tylko przywrócenie wieku emerytalnego i chwała za to, że PiS to zrobił.
Cofnięcie natomiast reformy, której dokonała Platforma, tak to zdanie brzmiało.
Natomiast jeśli chodzi o politykę zagraniczną, no to tutaj nie ma dobrej zmiany, nie, dlatego że chciałbym usłyszeć głos Państwa. Co sądzicie na temat polityki zagranicznej PiS-u względem Ukrainy? Bardzo mnie interesuje. Co Pani na to sądzi? Pani jako stronniczka PiS-u. Dziękuję.
Dziękuję. Nie rozdzieliliśmy tutaj ról i nie przydzielona została pani redaktor Katarzynie Bernat.
Nie jestem stronniczką PiS-u w żaden sposób.
Więckowi jest stronnika Platformy Obywatelskiej. Z różnych perspektyw, także wartości, które na co dzień prezentujemy, patrzymy na to, co się dzieje. Ale spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie dotyczące Ukrainy. Tu rzeczywiście, tak oceniając czy patrząc na pierwszy rzut oka, raczej te relacje się pogorszyły.
Myślę, że ta polityka jest taka bardzo ostrożna. Bardzo ostrożna, taka, która no nie chce na pewno urazić w jakiś sposób Ukrainy. Myślę, że to jest też taka polityka takiej obserwacji, chociaż z drugiej strony Polska otworzyła granice dla Ukraińców, aby tutaj mogli pracować, aby tutaj mogli też polepszać swój byt, więc ta polityka
chętnie
na pewno jest
Ukraińcy
ostrożna.
Korzystają.
Tak.
Bardziej frapująca jest polityka rządu polskiego wobec naszego zachodniego sąsiada, jakim są Niemcy. Mamy teraz na agendzie kwestię reparacji za zniszczenia wojenne w Warszawie czy w całej Polsce. I tutaj to jest przyczynek do takiej dłuższej dyskusji o tym, że PiS świetnie zlustrował, przejrzał. Ja wiem, że to jest staromodne określenie, ale ono funkcjonuje jeszcze, duszę polską. W tej duszy polskiej, jakby każdy z nas tak głęboko gdzieś zajrzał, to sobie pomyśli, no przecież nam się to należy. zniszczyli nas. Dlatego ja tutaj też nie chcę tego oceniać w kategoriach, czy to dobrze, czy to źle. Jest to na pewno jakiś oręż w polityce rządu polskiego wobec, czy Polski wobec Niemiec, zakotwiczony, tak jak właśnie mówię, bardzo głęboko w naszym DNA, w naszym podeptanym poczuciu godności w latach 39-45. Obserwuję to, co się dzieje, czekam na pracę zespołu jednego z posłów. No zobaczymy, jaki to będzie ciąg dalszy.
Pozwolę sobie postawić na koniec jeszcze jedno pytanie. Skoro ta generalna ocena jest dobra, czy dla niektórych nawet bardzo dobra, to w takim razie po co to zmieniać? Premier mówi już oficjalnie o rekonstrukcji.
Od tej rekonstrukcji mówi się od momentu, kiedy premier została, jak to się mówi, powołana. To już były głosy,
pytaniem,
że zapewne tam
obejmie
będą...
rekonstrukcja samą panią premier. Ale wiele wskazuje po wczorajszej wypowiedzi dla telewizji TVN24, że pani premier Beata Szydło pozostanie na swoim stanowisku po tych konsultacjach, które prowadziła z Jarosławem Kaczyńskim.
No, wybory z 2015 roku pokazały, że Polacy Jarosława Kaczyńskiego na stanowisku premiera nie chcą, nie widzą go. Zresztą był wcześniej i chyba nie zapisał się zbyt dobrze w świadomości.
Pani premier niewątpliwie ociepla wizerunek całego rządu. Siła spokoju, bo taki ma ten wizerunek, osoba taka twarda, konsekwentna. Może mało się uśmiecha, ale na tym stanowisku nie potrzeba uśmiechów. Ważne jest takie działanie dla dobra regionu.
A ministrowie, którzy waszym zdaniem do wymiany?
No, na tej giełdzie padają różne nazwiska z różnych ministrów, uczyniono już zwierzynę łowną, taką do od strzału. I ja nie przesądzam, że to będzie głęboka rekonstrukcja tego gabinetu.
Bo część zmian już się dokonała. Nie ma ministra Jackiewicza, nie ma ministra Szałamachy. Właściwie zlikwidowano Ministerstwo Skarbu, a wicepremier Morawiecki przejął właściwie całe to centrum gospodarcze w rządzie, więc te zmiany już drobne następowały.
Tak, na dobrą sprawę... No, byliśmy świadkami kilku debat na temat wotum nieufności wobec poszczególnych ministrów. Wówczas cała większość parlamentarna murem za nimi stanęła, mówiąc, że to są najlepsi z najlepszych. A nie słyszę, żeby były zgłaszane nawet przez stronę opozycyjną jakieś wobec tych ministrów, o których media spekulują, żeby były zgłaszane jakieś potężne zastrzeżenia. Prawo i Sprawiedliwość też mówi, że wszystkie sprawy są prowadzone przez wszystkich ministrów we właściwym kierunku, więc ja nie wiem tak naprawdę, kogo by ta rekonstrukcja miała objąć i jak zostanie to wytłumaczone opinii publicznej.
Króciutko na koniec Katarzyna Bernard.
Trudno powiedzieć, jeśli chodzi o tą rekonstrukcję, ponieważ tak, godzinę wcześniej pani Elżbieta Witek w TVP Info mówiła, że żadnych rekonstrukcji nie będzie, po czym godzinę później pani premier powiedziała, że taka rekonstrukcja będzie. Jaka będzie rekonstrukcja, to przekonamy się.
Komu wierzyć, czy telewizji publicznej, czy TVN-owi, prawda? W tym kontekście moglibyśmy zadać
jedna rzecz jest najistotniejsza. To są jakieś tam didaskalia. Najważniejsze jest to dla obozu Zjednoczonej Prawicy, że nie zostanie dokonana rekonstrukcja na stanowisku prezesa Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo za tę dyskusję i państwu dzwoniącym, państwu, którzy przybyli do nas do studia. Dr Katarzyna Bernat, redaktor Radia M w Kielcach i redaktor Paweł Więcek z redakcji Echa Dnia. Audycję zrealizował Jacek Kauczuga, poprowadził ją Bartłomiej Zapała. Do usłyszenia.
Kłaniamy się.
Dziękujemy, do widzenia.